Drodzy bracia, drogie siostry, chciałbym dzisiaj przez chwilę zastanowić się nad pewnymi biblijnymi pytaniami. Encyklopedyczna definicja pytania mówi o tym, że jest to pewnego rodzaju lingwistyczne wyrażenie, które jest prośbą o uzyskanie informacji. Niewątpliwie mogę dzisiaj zaryzykować takie twierdzenie, że całe nasze życie, od jego początku aż do końca, składa się z zadawania pytań i poszukiwania odpowiedzi. Myślę, że tak jest. Czym są pytania albo czym mogą być pytania? Generalnie mówiąc, pytania generują pewnego rodzaju rozwiązania. Istotą każdego pytania jest właściwie to, że tworzą odpowiedzi. Dzięki pytaniom jesteśmy w stanie znaleźć pewne informacje, doszukać się takich odpowiedzi, do których może nigdy byśmy nie dotarli. Bodziec, jakim jest mądre pytanie, może pomóc nam wpaść na pomysły, które często stanowią milowe kroki dla nas samych, dla naszego otoczenia, bądź też nawet dla szerszego grona ludzi. Może doprowadzą nas do jakiegoś konkretnego celu. Może pozwolą osiągnąć nam coś wyjątkowego. Odpowiednie pytania również wydobywają z nas wartościowe zasoby. Nasz umysł przechowuje cały ogrom najróżniejszej wiedzy, najróżniejszych doświadczeń, wspomnień. Zadając sobie odpowiednie pytania, możemy sięgnąć do tych zasobów. Możemy z nich czerpać, możemy korzystać z nich, mogą być użyteczne, a bądź również wydobyć to, co w danej chwili będzie nam najbardziej potrzebne. Istotą zadawania pytań jest właściwie to, aby uzyskać odpowiedź. Ale też wiemy, że bywają pytania, na które nie uzyskujemy odpowiedzi. Wtedy pozostaje już tylko cisza. Bardzo często jest tak, że zadajemy pytania. Znajdujemy się także w sytuacjach, w których ktoś może zasypywać nas pytaniami. Bądź to najbliższa rodzina, przyjaciele, znajomi, a może ktoś zupełnie obcy. Dzisiaj pozwólcie, że przez chwilę zajmę się pytaniami, których adresatem jest Bóg. Bo to jest tak, że w Bożym Słowie również Bóg pyta nas o wiele rzeczy. Gdy przyjrzałem się Bożemu Słowu, gdy zacząłem zastanawiać się nad tym tematem, gdy szukałem tych pytań, wiecie, jest ich ogrom. Tak naprawdę nie uświadamiałem sobie tego, jak wiele razy Bóg o coś nas pyta. Od pierwszych stron Bożego Słowa, aż właściwie do ostatnich. Bóg zadaje nam różne pytania. Ja wiem, że to my zazwyczaj jesteśmy przyzwyczajeni do tego, aby zadawać Bogu pytania. Zadajemy ich dziesiątki, setki, tysiące. Od tego najprostszego, dlaczego? Po te najbardziej skomplikowane, najtrudniejsze, na które wydaje nam się czasami, że może nie da się znaleźć odpowiedzi. Ale o co Bóg może nas pytać? O co Bóg może nas pytać i jeszcze oczekiwać odpowiedzi? Ten, który jest wszechwiedzący? Czy Bóg zadaje nam pytania po to, żeby pociągnąć nas do jakiejś odpowiedzialności, albo czy zadaje nam pytania po to, ażeby coś od nas żądać, a może na podstawie odpowiedzi, aby nas karać? Nie mamy do czynienia z takim Bogiem. Bóg nie pyta po to, ażeby robić te rzeczy, ale Bóg pyta dlatego, że się o nas troszczy, dlatego, że nas kocha. Jego miłość jest tak wielka, jest tak niepojęta, że poprzez pytania, które zadaje nam w swoim słowie, chce nas ukierunkować. Chce nam pokazać coś, zwrócić naszą uwagę. Może zatrzymać na chwilę, bo również my przez chwilę potrzebujemy się zatrzymać w naszym życiu. Są takie sytuacje, gdy warto się zatrzymać, gdy warto się zastanowić. A może po prostu Bóg chce nawiązać z nami relacje. Może chce rozpocząć rozmowę, na którą to my powinniśmy się pierwsi zdecydować. Może to On pyta dlatego, żeby wydobyć z nas pierwsze słowa. Czy myśleliśmy o tym kiedykolwiek w ten sposób? A więc Bóg pyta. O co pyta? powiedziałem, tych pytań jest wiele. Pozwoliłem sobie wybrać tylko niektóre. Może gdy będziecie studiować Boże Słowo, czytać, natkniecie się na inne. Może one będą właśnie dla was, te kolejne, które dzisiaj nie zostaną wypowiedziane, ale jest ich dużo. Przyjrzyjcie się Bożemu Słowu przez pryzmat Bożych pytań. Myślę, że to wiele zmienia, to wiele dotyka. Jak powiedziałem, od samego początku aż po sam koniec znajdujemy Boże pytania w pierwszej księdze Mojżeszowej. W 3 rozdziale i 9 wersecie znajdujemy jedno z pierwszych takich pytań. Dosyć zaskakujące, ale oczywiście one jest odniesienie do pewnej historii. Ja chciałbym je wyrwać z kontekstu. I chciałbym wszystkie te pytania, o których dzisiaj będę mówić, skierować do mnie, do siebie, do was. Może ktoś z was potrzebuje odpowiedzi na któreś z nich, a może potrzebuje usłyszeć właśnie to pytanie. W 1 Mojżeszowej, w 3 rozdziale, w 9 wersecie czytamy takie króciutkie bardzo pytanie, które stawia Bóg. Koniec tego wersetu. Gdzie jesteś? Bardzo proste pytanie, wydawałoby się. Kiedy w ogrodzie Eden cudowna relacja pomiędzy człowiekiem a Bogiem została zniszczona w wyniku grzechu, w wyniku nieposłuszeństwa, jakie okazali pierwsi ludzie, gdy przekroczyli granice, które wytyczył Bóg. Ta relacja została zniszczona. Człowiek nie był w stanie już naprawić jej o własnych siłach. I tak naprawdę tego muru, który powstał nagle pomiędzy Bogiem a człowiekiem, w tej niesamowitej relacji, w tej niesamowitej harmonii, człowiek nigdy nie był już w stanie zburzyć sam. Wyrósł mur. A właściwie, gdy przyjrzymy się tej historii, to ten pierwszy człowiek nawet nie próbował. Gdy Bóg zadaje pytanie, gdzie jesteś, to wiemy, że ten, którego pytano, co zrobił? Postanowił się ukryć. Postanowił się schować przed Bogiem. Tak to sobie wymyślił, że jest miejsce, w którym można schować się przed Bogiem, do którego Bóg nie zajrzy, nie zobaczy. I może nam czasami wydaje się właśnie tak, że znalazłem miejsce, w którym mogę schować się przed Bogiem. Gdy Bóg mnie woła, gdy pyta, gdzie jesteś, jestem głęboko schowany. W tym miejscu, o którym tylko ja wiem, które jest tak doskonałe, że nawet Bóg tam nie sięga. Takie jest ludzkie wyobrażenie. Ale mamy do czynienia z Bogiem, który jest wszędzie. A to pytanie, gdzie jesteś, to najlepsze pytanie, które może paść w twoim i moim życiu, gdy pomiędzy mną a Bogiem, pomiędzy tobą a Bogiem stoi ten wielki mur. To Bóg pyta, gdzie jesteś. To On jest tym, który ma wyciągniętą dłoń, który szuka. I to pytanie tak proste, tak mocno brzmi. Ludzie często nie dostrzegają własnej winy. Bardzo często ją bagatelizują, odsuwają gdzieś na dalszy plan. Szukamy własnych rozwiązań. Szukamy tego, co według nas jest dobre, aby poradzić sobie. Często nawet pytając o sens życia, ludzkie wytłumaczenia wydają się najlepsze. A często doprowadzają na skraj przepaści. Szukamy wielu substytutów, męcząc się i trudząc, zmozoląc, z wielkimi problemami, z życiowymi bolączkami, z tym wszystkim, co nas dotyka, szukając rozwiązania, aż w końcu wszystko okazuje się bezsensowne. Statystyki dzisiaj nie kłamią. Gdy posłuchamy wszystkich informacji, to widzimy wokół beznadzieję, która często kończy się tragedią. I to dotyka ludzi w różnym wieku, zarówno tych najmłodszych, jak i tych najstarszych. Ludzie w beznadziei szukają rozwiązań tam, gdzie nie powinni. W życiu również może być zupełnie odwrotnie. Możemy osiągnąć nieskończenie wiele. Dzięki możliwościom, które są, możemy dotrzeć do miejsc, posiadać wszystko to, co wydaje się niewyobrażalne. Pieniądze, domy. Ale jednego w tym wszystkim sami z siebie nie możemy odzyskać. Nie możemy sami z siebie odzyskać cudownej relacji pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Sami z siebie nic w stanie uczynić nie jesteśmy. Dlatego Bóg pyta, gdzie jesteś. Gdy Bóg stworzył człowieka, postawił go tak blisko siebie, że w tej bliskości powiedział: jesteście moją własnością. I to było cudowne. Największa godność, jaką może osiągnąć człowiek. Niewyobrażalna. A Bóg nigdy nie porzuca swojej własności, dlatego to Bóg pyta, gdzie jesteś. Dlatego to pierwsze fundamentalne pytanie, gdzie jesteś dzisiaj? Drogi bracie, droga siostro, drogi przyjacielu, gdzie jesteś? Boże pytanie. To właśnie dlatego Bóg porzucił swój niebiański tron. To właśnie dlatego zszedł na ziemię, przyjął postać sługi, stał się człowiekiem. Po co? Bóg, Stwórca świata, Król królów i Pan panów, Alfa, Omega, początek i koniec, płonie tak ogromną miłością do Ciebie i do mnie. Miłości, której nie rozumiem i nie zrozumiem, bo będę miał na to całą wieczność, aby to doświadczyć, aby ją rozumieć. Ale w tej ogromnej miłości Bóg, gdy pyta, gdzie jesteś, daje rozwiązanie, że wszystko może być dobrze. On daje rozwiązanie. On pokazuje drogę. I gdy pyta, to również daje rozwiązanie. A więc gdzie jesteś dzisiaj? Czy chcesz, aby było dobrze? Albo z Jezusem zyskasz wszystko, albo sam z sobą stracisz wszystko. I to jest bardzo prosta kalkulacja. A Bóg pyta, gdzie jesteś? Ale też jest kolejne pytanie. W tej samej pierwszej księdze Mojżeszowej, w 16 rozdziale tej księgi, w 8 wersecie, Bóg pyta, przy okazji oczywiście innej historii, pozwoliłem sobie wyrwać to pytanie z kontekstu, ale brzmi ono tak, skąd przychodzisz i dokąd idziesz? Skąd przychodzisz i dokąd idziesz? Pytając, skąd przychodzisz? Myślę, że Bóg wcale nie ma na myśli miejsca, w którym się urodziłeś, kraju, miasta czy wsi, skąd przybyłeś. To zupełnie nie o to chodzi w tym pytaniu. Gdy Bóg pyta, skąd przychodzisz, to tak naprawdę to jest pytanie o Twoją, moją przeszłość. Jaka ona była? Czy była tak naprawdę bez zarzutu? Czy byłeś naprawdę dobrym człowiekiem? Czy byłeś lepszym od tych wielu innych, którzy robili takie czy inne rzeczy, a których tobie udało się nie robić? Skąd przychodzisz? Czy byłeś tak naprawdę tak dobry, że zasłużyłeś sobie na wiele rzeczy? A Słowo Boże mówi, że wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. A wiemy, że grzech jest tym, co oddziela nas od Boga. Więc nie ma znaczenia tak naprawdę, jak dobry byłeś w swoim życiu. Może pozwoliło ci to ominąć wielu rzeczy, ale ludzkie pojęcie dobrego jest zgoła odmienne od tego, co myśli i widzi Bóg. My wszystko lubimy usprawiedliwiać naszym życiowym doświadczeniem. Często niosąc swój życiowy ciężar, jesteśmy gotowi, ażeby doradzać innym, często sami nie potrafiąc sobie pomóc. Z jednej strony szukamy pomocy, oczekujemy pomocy, a z drugiej strony nie wiem, czy jesteśmy gotowi, ażeby ją przyjąć od tego, który ma rozwiązanie. Bo gdy słucham ludzi, gdy pytam ludzi, gdy mówię o ludziom, gdy mówicie o tym ludziom, z czym się często spotykacie? Bardzo często spotykacie się z odrzuceniem. Z tym, że to nie może być takie proste, trzeba coś więcej. Przecież ja w tym wszystkim mam swoje doświadczenie, swój bagaż życiowy i ludzie niosą ten bagaż z dnia na dzień. A Bóg mówi, wszelkie troski swoje złóżcie na mnie, gdyż ja mam o was staranie. Ale człowiek ma lepszą drogę, lepsze rozwiązania, lepsze możliwości. Bóg pyta, skąd przychodzisz? Często próbujemy, przygnieceni tym wszystkim, jakoś brnąć naprzód, jakoś pchać ten wózek, jakoś będzie. A Słowo Boże mówi, że Bóg nie chce, żeby nasze życie było jakieś. Dlatego, że Bóg chce dla nas wszystkiego, co najlepsze. On mówi w swoim Słowie, że chce nas obdarzyć wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Cokolwiek to znaczy, mogę sobie tylko wyobrazić. Ale Bóg chce dla nas dobrych rzeczy. A my chcemy, na przekór temu wszystkiemu, bardzo często pchać ten nasz wózek. Chociaż ciężko, chociaż narzekamy, chociaż trud i znój. Ale chcemy to robić na przekór temu, co daje Bóg. Jedni myślą, że jakoś będzie. Dla innych najważniejsze jest tylko i wyłącznie tu i teraz. Cała reszta się nie liczy. Ważne jest, abym dzisiaj był, miał, aby moje ja było najważniejsze. Dzisiaj świat na to stawia. aby ja było w centrum. Bo przecież jesteś ważny, bo przecież to, co robisz, jest ważne. To, kim jesteś, jest ważne. Postaw na siebie. A Bóg pyta w dalszej części, o której mówiliśmy, a dokąd idziesz? Skąd przychodzisz? A dokąd idziesz? Jaki jest cel twojego życia? Czy wyznaczyłeś go już sobie w swoim życiu? Jaki jest cel, do którego zdążasz? Co chcesz osiągnąć? A gdy to już osiągniesz, co wtedy? Pamiętacie może sytuację, gdy, nie wiem, kupiliście pierwszy samochód? Ta ekscytacja, ta radość do momentu, gdy już go mieliście. I po miesiącu nagle okazuje się, że wychodzi nowy model. Sami wiecie, jak wtedy się czuliście. Osiągamy pewne rzeczy, dochodzimy do pewnych rzeczy i nagle się okazuje, że już nie są takie kolorowe, że już tak nie cieszą, że to są jakieś takie zwykłe, takie normalne, takie proste. To wszystko gdzieś opada, te emocje. Nagle jakby odczuwamy jakiś niedosyt. A Bóg pyta, dokąd idziesz? Dlaczego? Dlatego Bóg chce, abyśmy byli pewni naszej przyszłości. Abyśmy nie musieli zadawać pytania o jutro, o to, co później. Nie odsuwali na bok pytania, a co będzie, gdy odejdę z tego świata. W Słowie Bożym jest wyraźnie napisane, że postanowione jest ludziom raz umrzeć. Ja wiem, że każdy z nas na tej sali żyje przepełniony nadzieją, że to właśnie za naszego życia Bóg przyjdzie i nas to ominie, tak? No przynajmniej ja żyję taką nadzieją, nie wiem jak wy. Słowo Boże mówi wyraźnie, że to jest wpisane w życie każdego człowieka. To jest pewne. I co dalej? Dokąd idziesz? Dokąd zmierzasz? Jaki jest cel tego twojego zabiegania, tego wszystkiego, co robisz? Albo czy masz w ogóle cel? Czy w ogóle masz sens tego wszystkiego, co robisz? Gdy osiągniesz już wszystkie swoje zamierzenia, wszystko to, co chciałeś, co dalej? Czy wystarczy ci celów? A może pozwolisz wreszcie, ażeby to Bóg wyznaczał twoje cele? Może pozwolisz i Jemu, ażeby zaczął kierować twoim życiem, bo On chce dla nas to, co najlepsze. Tak mówi w swoim słowie. A wierzę w to głęboko, że my chcemy również dla nas samych to, co najlepsze. Czyż nie? Jestem o tym przekonany. Dokąd zmierzasz? Dokąd idziesz? Jaki jest cel twojego życia? Słowo Boże mówi i zachęca nas do tego, abyśmy nie zatwardzali naszych serc. Bo to teraz jest dzień zbawienia. To, co przed nami, może stać się realne już dziś. Już dzisiaj możemy być pewni tego, o czym mówi Boże Słowo, co Bóg dla nas przewidział. Jeśli uwierzysz sercu swoim, a ustami swymi wyznasz, zbawiony będziesz. Teraz, już. Bóg daje nam przyszłość dziś. To jest niesamowite, w jaki sposób troszczy się o nas, bo możemy być pewni już dzisiaj tego, co przed nami. Pozwólmy, aby to Bóg wyznaczał nasze cele, aby to On kierował naszymi krokami, a na pewno nie pobłądzimy, a na pewno otrzymamy to, co najlepsze. Może czasami przez łzy, może czasami przez ból, może czasami przez różne pytania, ale z Nim zawsze będziemy na drugim brzegu. I z Nim zawsze w Jego chwale spędzimy wieczność, jeżeli tylko zaufamy. A więc możemy być pewni. Możemy przestać się lękać o przyszłość, bo Bóg o nią zadbał. O każdego z nas. O ciebie i o mnie. W Ewangelii Marka, w 10 rozdziale, w 51 wersecie, takie kolejne ciekawe pytanie. Chciałbym, żebyście dobrze posłuchali tego pytania, bo wiem, że zaraz zrodzą się w was odpowiedzi. Nie musicie wszyscy naraz odpowiadać, ale wiem, że one się zrodzą. Przynajmniej tak było w moim przypadku. Gdy przeczytałem to pytanie, zaraz miałem, wiecie, dziesiątki myśli. A pytanie brzmi, co chcesz, abym ci uczynił? I już wiem, że macie dziesiątki odpowiedzi na to pytanie. Bóg pyta, co chcesz, abym ci uczynił? Jaką odpowiedź chcielibyśmy dać na tak postawione pytanie? Może w tej chwili pomyśleliśmy o wszystkim tym, co nam brakuje. Może też tą chwilę pomyśleliśmy o tym, co chcielibyśmy mieć. Może takie, przepraszam, przyziemne rzeczy jak więcej pieniędzy, uroda, talent, pokora, odwaga, mądrość, zdrowie, dobroć, skromność. Może coś zupełnie innego. Może pomyśleliśmy o tym, jakimi chcielibyśmy być. Jaki chcielibyśmy, aby nasz obraz naszego ja istniał w głowach tych, którzy nas otaczają. Może ktoś miał bardziej górnolotne odpowiedzi, przepraszam. Ale jakieś na pewno się zrodziły. Co chcesz, abym ci uczynił? To Boże pytanie, które padło, nasze odpowiedzi, ale pytanie, czy jesteśmy gotowi na Boże odpowiedzi? Czy gdy Bóg pyta mnie, co chcesz, abym ci uczynił, gdy przekazuję mu swoją listę, czy dopuszczam to, że Bóg może myśleć inaczej? Że Bóg może ma inne rozwiązania? Że Bóg może jednak wie lepiej niż ja? Bardzo często jest tak, chyba, tak mi się wydaje, że podsuwam Bogu listę moich rozwiązań. Panie Boże, to dziwne pytanie, ale gdy wołamy do Boga, jak często mówię, Panie Boże, gdybyś dał radę? Panie Boże, gdybyś tylko mógł, więc jeżeli On nie da rady, to kto? Jak często, gdy się modlimy, mówimy w ten sposób. Panie Boże, gdybyś tylko mógł, żebyś tylko zechciał, to... I staramy się gdzieś tam wyciągnąć tą naszą ukrytą skromność. Panie Boże, gdybyś dał radę, to proszę Cię. A Bóg mówi, proście o cokolwiek, stanie się Wam. A mówię, Panie Boże, jakbyś tak tylko mógł, to... Okradamy samych siebie, tak wiele razy. Ja się tego muszę uczyć, uczę się tego często, bo sam się na tym łapię. Ale może tak jest też w waszym życiu. Ale czy jestem gotowy na Boże odpowiedzi? Czy jestem gotowy na to, w jaki sposób Bóg odpowiada? Czy jestem gotowy na Jego rozwiązania? Chciałbym przeczytać wam krótki wierszyk. Pozwólcie. To jak wierszyk Amy Carmichael. Posłuchajcie. Nasza mała Ania wielką troskę miała. To swojej mamusi podobna być chciała. Wszystko się zgadzało. Dołeczek w policzku, ciemne włosy, nosek, rumieniec na policzku. Tylko oczy inne. Mamy są błękitne, jak chabry na miedzy, kiedy latem kwitną. A malutka Ania ma oczy brązowe. Po prostu mamusiu takie kasztanowe. Co wieczór mamusia, modląc się z Aneczką, mówiła jej: Jezus słyszy nas, córeczko. Gdy o coś prosimy, tak modląc się w ciszy, On da nam odpowiedź, bo zawsze nas słyszy. Więc razu pewnego Ania składa ręce, mówiąc: nie proszę, Jezu, o nic więcej, jak tylko by oczki moje te brązowe od jutra były jak mamy chabrowe. O świcie nazajutrz Ania pierwsza wstała. Na krzesło przed lustrem cicho się wdrapała i pełna ufności otwiera oczęta. Pan Jezus z pewnością o prośbie pamiętał. Lecz co to? W zwierciadle oczy są brązowe. Ania wygina usteczka w podkowę. Czy mama mówiła nieprawdę, mój Boże? W to Ania przenigdy uwierzyć nie może. Wtem z nieba Duch Boży jej zsyła olśnienie. Pan Jezus ją słyszał i zna jej pragnienie. Lecz człowiek nie zawsze ma to, czego chce. Odpowiedź jest w lustrze, tym razem brzmi nie. Czy jestem gotowy na każdą odpowiedź? Nawet wtedy, gdy tak bardzo chciałbym, aby brzmiała tak, a Bóg mówi nie, a Bóg przez rok, 5, 10, 40, 50 mówi poczekaj. Czy również wtedy jestem gotowy, ażeby czekać na Bożą odpowiedź? Kolejne ciekawe pytanie, tak mi się przynajmniej wydaje. Pada w Ewangelii Łukasza w 24 rozdziale i w 17 wersecie. Inna historia znowuż. A pytanie brzmi, cóż to za rozmowy idąc prowadzicie ze sobą? Cóż to za rozmowy idąc prowadzicie ze sobą? To, co mówimy, tak samo jak to, co robimy, niesie ze sobą zawsze konsekwencje. Tak jest. Nasze czyny niosą ze sobą jakieś konsekwencje, ale też wypowiadane słowa niosą ze sobą konsekwencje. Więc ważne jest tak naprawdę to, co mówimy. Ważne są słowa, które wypowiadamy, w jaki sposób je wypowiadamy. Czy są to słowa błogosławieństwa, słowa zachęty, pocieszenia? Albo czy niosą ukojenie bądź napomnienie wtedy, gdy jest to potrzebne, a gdy napominamy? Czy napominamy w bojaźni Bożej? Czy jest to tak, jak mówi Boże Słowo, do czego mnie zachęca, o czym wyraźnie mówi? Jakie słowa padają z moich ust? Czasem może zapominamy, że jest ktoś, kto słyszy zawsze, nawet słowa niewypowiedziane, bo takie też są. Bardzo często pewnych rzeczy nie wypowiadamy, ale w naszych myślach kłębią się już całe zdania. Już mamy całe wypracowania na temat czegoś, kogoś. Co bym powiedział, gdyby? Gdy Piotr po uwięzieniu Pana Jezusa znalazł się na dziedzińcu, jedno z oskarżeń, które padło pod jego imieniem, było takie, że nawet mowa twoja cię zdradza. A co mnie zdradza? Co zdradza mnie wtedy, gdy miałem zły dzień? Co zdradza mnie wtedy, gdy poniedzieli przyszedł poniedziałek? Bo wiecie, w życiu jest tak, że zawsze przychodzi jakiś poniedziałek. Zawsze jest jakiś poniedziałek. Jest niedziela, jest czas taki jak ten, ale potem zawsze przychodzi jakiś poniedziałek. Jedni chcieliby zawsze zaczynać dzień od wtorku, ale wtedy zawsze był jakiś wtorek, jakaś środa, jakiś czwartek. Nie da się, żeby był cały czas niedziela, chociaż w wieczności tak będzie. Ale pamiętam kiedyś takie słowa mojego przyjaciela, on się do tego dzisiaj nie przyznaje. Kiedyś syn pastora mówi w ten sposób, wiesz co? Ja to nie, może się tym dzieliłem, jeszcze raz powtarzam, przepraszam. Wiesz co? W niebie będzie cały czas nabożeństwo. I wcale nie było to słowa radości i ekscytacji tym, że będzie nabożeństwo. Dzisiaj mówi zupełnie inaczej. Ale wtedy był młodszy i tak mu to wyszło jakoś. Zawsze przychodzi jakiś poniedziałek. Nie łudźmy się, zawsze będzie poniedziałek. Dopóki będziemy żyć, dopóki świat będzie istniał, zawsze przyjdzie poniedziałek i zawsze będzie coś, co spowoduje, że może mamy zły dzień, że pogoda jest nie taka, że może dzieci nas zdenerwowały, a że może w pracy idzie nie tak, jak byśmy chcieli, a może po prostu huknąłem się w palec, gdy wbijałem gwóźdź. I co wtedy? Czy mowa moja mnie zdradza? Bóg zadaje pytanie, cóż to za rozmowy, idąc prowadzicie z sobą? Jakie świadectwo wydajemy? O czym rozmawiamy? Co tak naprawdę jest zawsze na moim języku? O czym chcę rozmawiać? O czym chcę mówić? Czy zawsze pierwszym i ostatnim tematem jest pogoda? Czy mam coś więcej do przekazania? Coś więcej do powiedzenia? Czymś więcej chciałbym się podzielić? Ktoś napisał takie słowa. Zasiejesz myśl, a zbierzesz słowo. Zasiej słowo, a zbierzesz czyn. Zasiej czyn, a zbierzesz przyzwyczajenie. Zasiej przyzwyczajenie, a zbierzesz charakter. To nas kształtuje. To powoduje, jakimi jesteśmy. A poza tym te słowa zawsze płyną skąd? Z naszego wnętrza. Więc to, co na sercu, to i na języku. Co tak naprawdę wylewa się z moich ust? Wiecie, spodobało mi się twierdzenie, które mówi o tym, że w życiu zdarzają się burze. Różnego rodzaju burze. Ale najważniejsze jest to, co po burzy zostaje. Nie wiem, czy... Przypuszczam, że zdarzyło wam się nieraz być nad brzegiem morza po sztormie. Zauważyliście, jak różne rzeczy czasami tam zostają po tym sztormie? Bardzo często widziałem czystą plażę. Właściwie nic, czyściuteńko. Tak wygładzone, wymiecione, tak po prostu spokojnie, czysto. A bardzo często była kupa śmieci. Burze się zdarzają. Ale pytanie, co po nich pozostaje? Cóż to za rozmowy, idąc, prowadzicie ze sobą? Jacy tak naprawdę chcemy być? Czy jesteśmy gotowi powiedzieć dzisiaj za apostołem Pawłem tak bardzo mocno, stanowczo i wyraźnie, nie oszukując samych siebie, przed samym sobą, w szczerości, nie żyję już ja, ale żyje we mnie Chrystus. A jeżeli tak jest, to co tak naprawdę jest dla mnie ważne? Czym tak naprawdę chcę się dzielić? Co tak naprawdę jest zawsze na moich ustach? Jakie rozmowy prowadzimy ze sobą? Kolejne pytanie. Ewangelia Jana, to pytanie dobrze znamy. Ono jest trudne. Zawsze, myślę, będzie trudne. Było trudne dla tego, komu to pytanie zostało zadane. Ale chciałbym dzisiaj przeczytać to pytanie. Ewangelia Jana, 21 rozdział, tam od wersetu 15 do 17, nie będziemy czytać całości, ale pada to pytanie nieraz, jak wiecie dobrze. Miłujesz mnie? I to pytanie właściwie mówi o wszystkim. Gdy ktoś kogoś kocha, to wiemy dobrze, że chce z nim przebywać, spędzać czas, jak najwięcej tego czasu. Chce dzielić się wszystkimi rzeczami, tymi trudnymi, dobrymi, radosnymi i smutnymi. Chce po prostu być, czasami w milczeniu, tak po prostu, obok. Poświęcamy sobie dużo czasu. Chcemy sprawiać sobie nawzajem przyjemność. Chcemy dzielić się rzeczami. Chcemy, ażeby to trwało. Chcemy dopuszczać tą osobę do naszych przeżyć i chcemy przeżywać te wiele rzeczy z tą drugą osobą. Ale niektórzy bardzo często mylą miłość z obowiązkiem. Bardzo prosto można te rzeczy pomylić. Miłość z obowiązkiem. Bardzo często możemy spotkać ludzi, którzy sądzą, że jeżeli regularnie chodzą do kościoła, składają ofiary, dziesięciny, są przyjacielscy i mili, od czasu do czasu gotowi udzielić komuś pomocy, albo po prostu nie robią nikomu nic złego, przychodzą, siadają na swoim miejscu w kościele, to tak naprawdę o to chodzi w miłości. Ja nie mówię, że te rzeczy są złe, absolutnie. One są dobre i potrzebne. Może z wyjątkiem tego od czasu do czasu. Ale potrzebujemy tych rzeczy. Tylko, że wiemy dobrze, mamy tego pełną świadomość, że gdy Bóg pytał trzykrotnie, miłujesz mnie, jemu chodziło o coś więcej. Jemu chodziło o coś znacznie głębszego, o coś, co nie jest tylko wypowiedzianym pytaniem, ale coś, co staje się sensem życia. Miłość, która może być sensem życia, tak, która jest sensem życia. Gdy widzimy ludzi, którzy ze względu na tą miłość są gotowi oddać swoje życie i nigdy, nigdy nie wypowiedzą słów, które by pokazywały, że Chrystus nie jest dla nich ważny. Są gotowi tutaj oddać wszystko, bo wiedzą, co przed nimi. Bo odpowiedzieli na pierwsze pytanie, dokąd idziesz? Znają swój cel i są gotowi to zrobić. Słyszałem kiedyś pewną historię, może też ją słyszeliście. Kilku ludzi ze związanymi rękoma ustawionych gdzieś kawałek od brzegu w zimnym morzu. Czekali na śmierć. Wyjście było proste. Wyrzeknij się Chrystusa, a uwolnimy cię. To było jeszcze za tych dawnych czasów, rzymskich czasów. I nadchodził przypływ i ta woda oczywiście zbierała. Była coraz wyżej i wyżej i wyżej. W pewnym momencie jeden z nich nie wytrzymał. Nie wytrzymał i krzyczał, wybieram życie, zabierzcie mnie stąd. I więc wtedy stała się najdziwniejsza rzecz, jaka mogła się stać. Jeden z tych rzymskich żołnierzy zrzucił swój mundur, poszedł po niego, wyciągnął go z tej wody i stanął na jego miejscu. Wtedy padło pytanie, dlaczego to robisz? Dlaczego to zrobiłeś? On mówi, dlatego, że widziałem korony nad ich głowami. A ja też chcę mieć taką koronę. Oni zginęli, oddali swoje życie, ale wiedzieli, dokąd idą. Dzisiaj może byliby wpisani w 11 rozdział listu do Hebrajczyków, gdzie jest mowa o bohaterach wiary. A czy wiesz, drogi bracie, droga siostro, gdy to fundamentalne pytanie, czy mnie miłujesz, gdy dostrzegamy tą miłość, gdy widzimy, jaka ona jest, gdy staje się ona sensem naszego życia, gdy odpowiadamy na Boże wezwanie tego, że Bóg chce być przez nas kochany, tak, też tego chcę, gdy wypełnia nas gorąca miłość, o której mówiłem wcześniej, której nie rozumiem, ale jestem wdzięczny Bogu za to, że będę miał całą wieczność na to, żeby ją pojąć, to Bóg również mówi do ciebie, jako do jednego z nich, jako do tych, którzy są bohaterami wiary. I może kiedyś staniesz w jednym szeregu właśnie obok tych, którzy zostali tutaj wymienieni. Czyż nie wspaniałe? Czyż nie warto szukać odpowiedzi na te proste pytania? Wiem, że czas nas goni, ale chciałbym jeszcze tylko dwa, jeżeli pozwolicie. Jeżeli jeszcze jesteście w stanie przez chwilę posłuchać, to chciałbym jeszcze na dwa zwrócić uwagę. Ewangelia Łukasza, 6 rozdział, wersety od 46 do 49. Znajdujemy tam taki właśnie fragment. Dlaczego mówicie do mnie, Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mówię? Troszkę inna strona medalu. Żeby nie było tak dobrze. Dlaczego mówicie do mnie, Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mówię? Ale jak? Panie Boże, ale jak? I znowu mamy co? Swoje własne odpowiedzi. Bóg często chce nam coś pokazać. Bóg często pokazuje, że źle się dzieje, że nie jest tak, jak powinno być, a my mamy dla Boga nasze wytłumaczenie. W bardzo ciekawym kontekście zostało to pokazane, bo gdy przypatrzymy się tej Ewangelii Łukasza, ten 6 rozdział i te wersety, o których mówiłem, 46 do 49, mówi nam krótką historię o dwóch fundamentach. O ludziach, którzy budują na różnych fundamentach. Wiemy, że jeden budował na fundamencie, który była skała, a drugi zbudował na dom na ziemi, tu jest powiedziane, bez fundamentu, i uderzyły weń wody i wnet runął, upadek był domu wielki. Mówicie, Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mówię. Jak często mamy własne odpowiedzi na Boże pytania. Pan Jezus porównuje nasze życie z budową domu. Ale najważniejszą rzeczą w domu jest fundament. Wiecie, możemy zacząć budować naprawdę cudowny dom, ale gdy on nie będzie miał fundamentów, to zawsze będzie chwiejny. Tak istotny jest ten fundament, na którym budujemy. Oczywiście bardzo ważne jest to, z czego budujemy. Jeżeli budujemy na nim, jeżeli budujemy z tego, co on nam daje, to wiemy, że ten dom będzie solidny. Bardzo ciekawe kamienie możemy znaleźć w tym domu. Wiarę, modlitwę, posłuszeństwo, pilność, prawdę, czas dla Boga, uprzejmość, gotowość, wdzięczność, może jeszcze dziesiątki innych. Może znalazłyby się tam jeszcze wiele, wiele, wiele innych, które tworzą ten dom. Ale jeżeli mamy swój sposób na budowanie tego domu. I co ciekawe, to pytanie brzmiało, mówicie do mnie, Panie, Panie, a więc sugeruje to, że znamy tego, który powinien być fundamentem. Bardzo często, również jako ludzie wierzący, chcemy po swojemu. Bardzo często brniemy w swoją stronę, wybieramy własne rozwiązania, własne drogi. A później to my zaczynamy pytać Boga i to pierwsze fundamentalne pytanie. Dlaczego? Jak często ciśnie się na usta. Mimo tego, że znamy Jego wolę, znamy Boże Słowo, postępujemy samowolnie, to znaczy budujemy bardzo chwiejny dom. Oczywiście również z ciekawych materiałów. I czy chcemy się do tego przyznać, czy nie, to znajdziemy tam takie cegiełki z napisami jak egoizm, tchórzostwo, nieposłuszeństwo, niewierność, niewdzięczność, niewiara, lenistwo, gadulstwo, plotkarstwo, zarozumialstwo. Myślę, że można by jeszcze, jeszcze i jeszcze. Mówicie do mnie, Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mówię. Bardzo mocne słowa naszego Pana, ale jednak one są. To pytanie brzmi, jak dzisiaj na nie odpowiem. Bo to pytanie o moje postępowanie zgodnie z Jego wolą jest do życia każdego z nas. Czy żyję zgodnie z Jego wolą, z Jego prawdami, z kierunkiem, który On wyznaczył? Czy szukam Jego obecności w moim życiu każdego dnia? Czy chcę, ażeby Jego wola wypełniała się w moim życiu codziennie? Czy dalej będę miał własne rozwiązania? I pozwólcie jeszcze jedno pytanie. W Księdze Izajasza w 6 rozdziale, w 8 wersecie jest takie pytanie. Kogo poślę i kto tam pójdzie? Kogo pośle i kto tam pójdzie? Często, jeżeli tak nie jest, to wybaczcie, ale wydaje mi się, że często przyzwyczailiśmy się do pewnych rzeczy. Jest nam dobrze. Gdy przychodzimy do swojego zboru, gdy mamy swoje miejsce, o, jakby tam ktoś siadł jeszcze, prawda? Takie moje ulubione. Nie bardzo nam się podoba to, gdy muszę się przesiąść dwa rzędy dalej, gdyby trzeba było coś innego, albo gdyby nagle zmieniły się pewne rzeczy, albo nagle gdyby było tak, a nie jak zawsze. Przyzwyczajamy się do pewnych rzeczy. Żyjemy według pewnych stereotypów i nie bardzo podobają nam się zmiany. Więc Panie Boże, jestem. Myślę, że, przepraszam, powinieneś być zadowolony, że jestem. Przyszedłem w końcu. Przywitałem się z wszystkimi, nawet się uśmiechnąłem do kogoś, więc co więcej? A pytanie brzmi, kogo poślę i tak, co tam pójdzie? I to jest ciekawe pytanie, Dlatego, że wszyscy zostaliśmy powołani do tego, aby być posłańcami. Wszyscy zostaliśmy powołani do tego, ażeby nieść dobrą nowinę, Ewangelię. Ażeby głosić. Dwóch rzeczy Bóg od nas właściwie tak naprawdę oczekuje. Jedna to jest to, abyśmy obchodzili pamiątkę do dnia, gdy przyjdzie, a druga to abyśmy szli i głosili Ewangelię. I to są dwie rzeczy, które Bóg nam pozostawił, abyśmy czynili. A więc wszyscy jesteśmy posłańcami. Tymi, którzy mają wytłumaczyć ludziom to, co nam zostało objawione, co dla wielu jest zakryte, niejasne, co rodzi pytania. Kogo poślę? Czy jesteśmy gotowi powiedzieć, oto jestem, poślij mnie? Wiecie, bo to jest wyzwanie. To tak naprawdę nie jest takie od sobie tylko słowo, bo jeżeli mówimy coś do Boga i składamy naszą deklarację, to powinniśmy za nią stanąć. To wymaga odwagi, bo trzeba wyjść na głębie. Dobrze jest być w łódce. 10 było w łódce, im się tam podobało. Tylko jeden wyszedł. Tak bardzo ufał. My mamy być ustami, rękami, nogami. Bóg już w Starym Testamencie posyłał swych ludzi. Oni nie zawsze mieli łatwo. Wielu z nich nie chciało tego nawet robić. Pamiętacie Jonasza? On miał swój pomysł na to wszystko. Pójdziesz do Niniwy. W drugą stronę, do Tarszyszu. Do Hiszpanii. Też bym chciał do Hiszpanii. Gdzie tam do Niniwy? Miał swój pomysł na to wszystko. Ale Bóg go i tak posłał tam, gdzie chciał. I spełnił Bożą wolę. Ale nie zawsze byli tacy gotowi wszyscy. Panie Boże, ja nie potrafię nawet mówić. Nie potrafię się wysławiać. I wielu, wiele innych, prawda? Nie każdy Bóg gotów powiedzieć, oto jestem, poślij mnie. A Bóg pyta, kogo poślę? Nikt z własnej woli też nie może zostać Bożym posłańcem. To nie jest tak, że my z własnej woli nimi jesteśmy. Jesteśmy z Bożej woli. To Bóg powołuje. To Bóg szuka. To On chce, abyśmy byli Jego własnością. Oczywiście pozostawia nam wolną wolę zawsze. Do niczego nas nie zmusza. On nie przymusza nas do tego, abyśmy robili coś, do czego nie jesteśmy przygotowani czy nie jesteśmy w stanie. Zawsze daje to we właściwym czasie i On zawsze wyposaża. Nigdy nie stajemy po prostu od tak. Wiele razy ostatnio słyszeliśmy z ust Berta Pastora, to jak jesteśmy wyposażeni. Bo toczymy walkę, nie z ciałem i krwią, ale nie jesteśmy po prostu w tej walce od tak, bez niczego. Bóg nas wyposaża. Tylko ten, kto otrzymał przebaczenie, może zostać Jego posłańcem. Tylko ten, którego światłość Boża oświeciła, może zrozumieć to, że inni potrzebują przebaczenia. I zrodzi się ogromne pragnienie, żeby powiedzieć, oto jestem, bo widzę tych, którzy żyją w potrzebie. Bo ja też byłem w potrzebie i ktoś nie był egoistą i powiedział mi, i przekazał mi pałeczkę. Wszystko, co mam zrobić, to przekazać ją dalej, tak jak potrafię. Tak jak umie. Nie każdy z nas będzie Billy Graham czy kimkolwiek innym. Ale każdy z nas ma jakiś dar, który może wykorzystać, aby przekazać tą pałeczkę dalej. Nie bądźmy egoistami, przepraszam. Nie chowajmy tej pałeczki gdzieś głęboko dla siebie, bo mi jest dobrze. Niech innym też będzie dobrze. Bóg powołuje do swojej służby wszędzie i o każdym czasie. Wtedy, gdy teren jest trudny, ale wtedy, gdy jest dobrze. Wtedy, gdy czas jest zły, ale też gdy jest dobry czas. Zawsze i wszędzie powołuje tych, aby szli i głosili. I mówi, i bądźcie mi świadkami w całej Judei, Samarii i aż po krańce ziemi. I wiecie, gdy patrzymy na to, to chciałbym, abyście odnieśli do tego, co jest wokół nas. To jest bardzo proste. Bądźcie mi świadkami w swoim otoczeniu. To, co najbliższe. W swoich rodzinach, domach, wśród swoich sąsiadów, wśród pracowników, współpracowników. To jest to nasze pierwsze miejsce, o którym Bóg mówi. I gdy tu będziesz świadkiem, to potem Bóg mówi, dopiero wtedy idź krok dalej. Może mówi o mieście, mówi może o województwie, o tym, co troszeczkę dalej. I wreszcie wtedy dopiero mówi o tym, co jeszcze dalej. Bo ważne jest, aby zaczynać od małych rzeczy. Ważne jest to, aby stawiać małe kroki. A żeby uczyć się wchodzić w to, co większe. A żeby móc iść dalej i dalej i dalej. Czasami może chcielibyśmy od razu zacząć od nie wiadomo czego. Ale Bóg nie chce, abyśmy się sparzyli. Bóg nie chce, abyśmy czuli się źle, niekomfortowo. Dlatego chce, abyśmy stawiali małe kroki. I na zakończenie słowa Hudsona Taylora. Czy to możliwe, żeby wiara nie była już taką siłą, która skłania do ofiarowania swego życia tych, za których Jezus oddał swoje życie? O gdybym mógł dotrzeć do każdego. O żebym miał 1000 języków, aby w każdym kraju móc zwiastować Królestwo Łaski. Obym miał 1000 języków, aby mógł w każdym kraju zwiastować Królestwo Łaski. Szukajmy odpowiedzi na Boże pytania. Niech Wam Bóg błogosławi. Amen.